Dobrze, słuchajcie. A, tu trochę wentylator mnie zaduszał, więc musieliśmy go trochę ściszyć. Wiecie, co taki temat pomiędzy zgorzknieniem a skruszeniem. Pomiędzy zgorzknieniem a skruszeniem. Wiecie co, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale większość z nas albo było, albo jest, albo będzie na takiej cienkiej linii, gdzie będziesz musiał podjąć decyzję, czy pójdziesz w zgorzknienie, czy pójdziesz w skruszenie. I ta twoja decyzja na pewno będzie miała bardzo ważne znaczenie na następne dni, lata twojego życia. Dlatego ważne jest, aby zwracać na to uwagę. Każdy wierzący znajduje się gdzieś pomiędzy zgorzknieniem a skruszeniem. Jest to bardzo cienka linia pomiędzy tymi dwoma stanami. Jesteśmy zachęcani do pilnowania swoich serc i postaw, aby nie iść w złym kierunku. Pamiętacie, co mamy pilnować jako wierzący? Do czego Biblia nazywa non-stop? Strzeżcie czego przede wszystkim? A, serce, no właśnie. Przecież Biblia wiele razy mówi, strzeżcie swoich serc, tak? Pilnujcie swoich serc. Dlaczego? Powiem wam tak. Dlaczego to jest tak ważne? W którymś psalmie, wydaje mi się, że to jest chyba 73, Asafowy w każdym razie, psalmista zaczyna ten psalm od narzekania. Zdarzało wam się narzekać przed Bogiem? A ten psalmista narzeka. Mówi, Boże, jak to jest, ja Ci służę, a ci niewierzący mają lepiej. Lepiej im się powodzi. Zobaczcie, jak to się ma do Ewangelii sukcesu w ogóle, to co on tam wygaduje, bo on mówi dokładnie odwrotnie, a jest prorokiem Bożym, tak? I mówi, jak to jest, no jak to jest, ja, mi wszystko idzie jak po grudzie, no z to walczę o przetrwanie i tak dalej, a im się dobrze powodzi. To jest niesprawiedliwe, Panie Boże. Jak to tak może być? I narzeka, i narzeka, narzeka. Ale wiecie, co on zrobił dobrego? Bo pewnie wam się też zdarza narzekać. Zdarza wam się narzekać? Zdarza. Ale wiecie, co jest ważne? Co zrobimy z tym narzekaniem? Bo ten psalmista, on narzeka przed kim? Zauważyliście to? On wylewa swoje serce przed Bogiem. On narzeka. Ma ludzi. Ale robi to przed Bogiem. I co się dzieje? Gdy on tak właśnie tak wypłakuje się przed Bogiem, nagle zostaje takie, lampka mu się zapala i zostaje oświecony i nagle mówi tak, Boże, co ja wygaduję? Ale to przecież ja wieczność spędzę z Tobą, a oni pójdą na wieczne potępienie. Tak? Perspektywa mu się za chwilę zmienia i zmienia się całkowicie jego myślenie i psalm kończy się, Boże, dziękuję Ci, że należę do Ciebie. O, jak dobrze być po Twojej stronie. Nie? I zobaczcie, jak cienka linia. A gdyby on z tym swoim narzekaniem nie przyszedł do Boga? Co się dzieje, gdy przechodzisz przez jakiś kryzys? Nie wiem, może upadłeś nawet i wszyscy cię potępiają. Leżysz tam i podejmujesz decyzję. Nie będę miał społeczności z wierzącymi. Powiem wam tak, to naprawdę mogę wam podać dziesiątki przykładów z życia, tak? Dzisiaj wielu pastorów, których ja znałem osobiście, którzy byli moimi pastorami, dzisiaj nie są pastorami. Wiecie dlaczego? Bo zostali zranieni przez ciało Chrystusa, któremu służyli, czyli przez Kościół. Ale z tym zranieniem, myślę, nie przyszli do Chrystusa po skruszenie. Tylko to coś zmieniło się w zgorzknienie. Dzisiaj mamy wielu chrześcijan, którzy są zgorzkniali w swoich sercach. Wypowiadają głupoty czasami z tego zgorzknienia, no bo są zgorzkniali. Nie mogą nic innego powiedzieć, bo są zranieni i to ranienie tak pielęgnowali, pieścili, że aż zgorzknieli. Zamiast przyjść z tym zranieniem, gdzie? I wypłakać się, wyżalić się Bogu. Naprawdę, nie wiem, wyżalacie się Bogu? Czy przychodzicie w takiej obłudnej postawie? Boże, jesteś wielki, dziękuję Ci za wszystko. I tak przychodzisz do Boga? To zmień to, bo to jest obłuda. Masz przychodzić do Boga. Jest Ci wesoło, przecież Boże, dzięki. A, jesteś dobry. Jest Ci źle, ktoś Cię zranił, ktoś Cię skopał, zostawił wykrwawionego. To co? Przychodzisz do Boga mimo wszystko. I płaczesz tam przed Nim. wyżalasz się. Nawet się wkurzasz. Wkurzałeś się kiedyś przed Bogiem? A wiesz, że to jest właściwe zachowanie? To poczytaj psalmy. Jak Dawid się modli? Boże, tych moich wrogów wybij do nogi, dziadów wstrętnych. Tak mówi, nie tak? To chyba źle psalmy czytacie, bo tak mówi. Boże, zabij wszystkich moich wrogów. O, Boże, mąż? Tak. Ale Bóg przychodzi z tym do Boga. Widzicie to? Musimy się nauczyć tego robić. Bo jeśli tego nie zrobimy, to wcześniej czy później każde serce gorzknieje. A zgorzknienie jest wstrętną chorobą. Jest jak rak twojej duszy. Posłuchajcie. Zgorzknienie to najgorszy stan, w jakim możecie się znaleźć. Bo nasz duchowy wzrost będzie całkowicie zablokowany. Człowiek zgorzkniały, który żyje w tym zgorzknieniu przez lata, nie rośnie, a nawet o centymetr duchowo. W ogóle się nie rozwija. Nie jesteś w stanie. I żyjesz później jedną nogą w świecie, jedną w kościele i cały czas jesteś po prostu taki negatywny do kościoła i w ogóle, bo kościół mnie zranił. A wiecie, ile razy mnie kościół zranił? Bo jesteśmy grzesznikami i się ranimy, wiesz o tym? Kościół jest miejscem dla grzeszników. I ci grzesznicy czasami się ranią nawzajem. Jak myślisz, dlaczego Paweł pisze w listach, miłujcie się nawzajem i przebaczajcie sobie nawzajem, bo co, bo nie ma problemów między wami? Tak, przebaczamy sobie, bo jest wszystko okej między nami? Nie. Są jakieś konflikty, problemy. Dlatego musimy sobie przebaczać nawzajem. Nie dopuść, aby twoje serce zgorzkniało. Powiem wam tak. O skutkach wam trochę powiem. Jeśli się... Bo to się wydaje na początku takie... A, jak kościół jest taki, to ja nie będę chodził do kościoła. Albo w kościele Misja Łaski pastor Stevens upadł, to kościół Misja Łaski jest sektą, opuszczam, wychodzę, trzaskam drzwiami. W ogóle nie chcę mieć do czynienia z tym kościołem. Ale wiesz, co w twoim sercu jest? Zgorzknienie. A wiesz, co zgorzknienie wytworzy w twoim życiu? Ruiny. I powiem wam tak. Już dzisiaj patrząc z perspektywy, w naszym kościele rozłam był taki duży rozłam w kościele takim na całym świecie Misji Łaski. Nie wiem, z 15 lat temu? Może? Gdzieś tak chyba. Możliwe. No może mniej troszkę. 13 może, tak? I powiem wam tak. Teraz patrząc po tych 13 latach na życie ludzi, którzy zgorzknieli zamiast skruszonymi przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, nie rozumiem tego, ale no Ty jesteś Panem, tak? I Ty jesteś głową Kościoła, tak? Dalej, to się nie zmieniło. I ludzie, którzy zgorzknieli, powiem wam tak, przykro mi o tym mówić, ale wielu z nich już mają rozwalone rodziny, wielu z nich jest po rozwodach, wielu z nich po prostu żyje całkowicie w świecie. Się zastanawiasz, dlaczego tak? Dlaczego oni są tam, a jestem tu? Wiecie, jaka jest różnica? Ta cienka linia. Zgorzknienie albo skruszenie. Co wybrałeś? Ja wybrałem skruszenie, dlatego jeszcze tutaj jestem. Ale nie wiem, czy następnym razem wybiorę skruszenie. Bo co mam robić cały czas? Strzec mojego serca. Jeśli go nie będę pilnował, to ja też wcześniej czy później mogę ulec zgorzknieniu. To jest cały czas. Bo cały czas jesteśmy ranieni. Cały czas jesteśmy atakowani, pomawiani, oskarżani, potępiani. Cały czas. Więc naucz się. Jesteś na kogoś wkurzony? To bądź najpierw wkurzony przed Bogiem. Po prostu jemu. Jakbym mu tam wiesz, Boże, jak ja go dobrze normalnie. Zobaczysz, Bóg zmieni twoje emocje zupełnie. Zmieni twoją perspektywę. Co więcej, czasami, co Bóg jeszcze robi, to czasami w takim momencie pokazuje, a jaka jest twoja wina. O, tego nie lubimy, nie? Ale często jest tak, albo Bóg pokazuje i mówi, tak Iwona często mówi, jak właśnie na kogoś jest skurzona, to Bóg najczęściej mówi, Iwona, a ty nie robisz tego samego? Inny? Wtedy jest, a, Boże, bądź miłości w niegrzesznej, tak? Widzicie, o czym mówię? Jest cienka linia, ale pamiętaj, że to, co wybierzesz, skruszenie czy zgorzknienie, będzie miało bardzo mocny wpływ na twoje życie. Warto się nauczyć przychodzić z tym do Boga. bo twoje życie może zupełnie ulec ruinie. W wieczności konsekwencje zgorzknienia są jeszcze gorsze, bo wejdziesz do Bożego Królestwa z pustymi rękoma, bez nagród. Widzieliście zgorzkniałych chrześcijan? Boże, nie ma szans, żeby jakiejkolwiek nagrody dostali. Po prostu czasami gorzej żyją jak ludzie w świecie. A ile mają do powiedzenia? Złego oczywiście na innych wierzących. Zgorzkniała osoba jest stale negatywna i krytyczna. Nie widzi dobrego, gdy nadchodzi, ponieważ działa we własnej mocy i zaufaniu do ludzi bardziej niż do Boga. Ufasz bardziej ludziom czy Bogu? Jeśli Bóg mówi, że dziecko w łonie matki jest dzieckiem, to wierzysz Bogu, czy wierzysz krzykaczom, którzy krzyczą, że to moja decyzja, bo to moje ciało, tak? Komu wierzysz? A powiem wam tak. Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Co mówi o zgorzknieniu? Posłuchajcie tego. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. Widzicie, jakie są konsekwencje zgorzknienia? Widzisz, jak ten jałowiec, który żyje na pustyni, nie masz życia w ogóle, bo zostaniesz sam. Lubisz przebywać z osobami, które są zgorzkniałe, non-stop krytykują i są negatywne? Kto z was lubi? O, las rąk, nie? Jakoś nikt nie lubi. Ja unikam takich ludzi. Dlaczego? Bo negatywizm i krytykarstwo jest co? Zaraźliwe. Więc każdy z nas unika. Jeśli nie będziemy pilnować naszych serc, grozi nam zgorzknienie. Jeśli będziemy zgorzkniali, będziemy jak jałowiec na pustyni. Nie będziemy, przyjdzie dobre, a my nie będziemy tego widzieć, że to jest dobre. Zawsze znajdziemy coś, żeby ponarzekać. Zupełnie inaczej ma się sprawa ze skruszonym chrześcijaninem. Czym różni się skruszony chrześcijanin od tego zgorzkniałego? Wiecie czym? Powiem wam tak, wielu skruszonych chrześcijan spotkałem. I coś, co ich bardzo, co ich zawsze charakteryzuje, to wiecie co? Pozytywne wyznanie. Jak masz do czynienia ze skruszonym chrześcijaninem, on nigdy nie będzie mówił o czyjejś winie, a jeżeli będzie mówił, to tylko o swojej. Zauważyliście to? To ja jestem grzesznikiem. To ja potrzebuję Bożego przebaczenia. To ja. A nie oni. To oni, to przez nich. To przez nich dzisiaj jestem taki zgorzkniały. To ich wina. To może przyjm Boże skruszenie. I bij się w swoje piersi, a nie w ich piersi. Nie wiem, to tak jak ten wnuczek z babcią, nie? Jak idzie do kościoła katolickiego i babcia mówi, rób wszystko to, co ja, bo wnuczek był pierwszy raz i dochodzą do tego momentu, gdzie wszyscy biją się w piersi i mówią, moja wina, a jak wnuczek patrzy na babcię i babci wina. Ale my mamy taką samą postawę, nie wiem, czy zauważyliście. Tak? Jeśli chodzi o przyznanie się do winy, to my zawsze wolimy, żeby to była babci wina, tak? Kogoś wina, a nie moja. Ale wtedy nigdy nie będziesz skruszony chrześcijanin. Skruszony chrześcijanin zawsze będzie miał pozytywne wyznanie. Będzie miał wielkie oczekiwania od Boga i szczere pragnienie, aby zachęcać tych, których Bóg postawił na jego drodze. Gdy spotkasz skruszonego chrześcijanina, zawsze ze spotkania z nim wyjdziesz zbudowany. Zakładasz się? Bo tak to działa. Skruszony chrześcijanin będzie budował ludzi, którzy nawet leżą miesiącami w depresji, on przyjdzie i będzie ich zachęcał, rozpawał. Będzie to potrafił zrobić. Bo jest skruszony. Skruszeni ludzie to ci, którzy umarli dla siebie i z tego powodu nie mogą być obrażani przez ludzi, ani okoliczności. Jeżeli ktoś jest skruszony, jeśli przyjął to, że Boże, nie ja, ale Ty, tak? Chcę umrzeć dla siebie, chcę, abyś Ty żył we mnie, to takiej osoby nie obrazisz. Taka osoba nigdy nie powie, że ktoś mnie obraził. Osoba skruszona przez Boga będzie przyjmowała Boże przebaczenie i będzie przebaczała innym. Nawet jeśli ci nigdy nie pomyślą o tym, żeby cię przeprosić, a ty już im dawno przebaczyłeś. Bo tak działa skruszona osoba. Tak działa chrześcijanin, który składa swoje życie dla innych i za innych. Bóg obiecał, że wszystko to bowiem, co nas spotyka w życiu, dzieje się ze względu na nas. I to jest 2 Koryntian 4,15 chociażby o tym mówi. Wszystko, co spotyka cię w życiu, jest ze względu na ciebie. A to zawiera też próby i doświadczenia. Wiesz o tym? Czy wiesz, że Bóg dopuszcza próby i doświadczenia w twoim życiu? A wiesz, czemu one bardzo często służą? Żeby wyszło na jaw, co jest gdzie. Czy pilnowałeś swojego serca? To wyjdzie na jaw. Bo jeśli jest tam pycha, jeśli zalęgła się tam pycha, to próby i doświadczenia to objawią. A jak się to objawi, to może warto przyjąć Boże przebaczenie i pozwolić Bogu, by mnie skruszył. A nie zgorzknąć jeszcze bardziej. Jakuba 1,2 mówi o tym, że trudności i próby. To jest obietnica Boża. Trudności i próby będziecie przechodzić. I to służy waszemu dobru. Aby wasza wiara była doświadczana i się wzmacniała. Jakkolwiek Bóg obiecuje, że wszystko współdziała ku naszemu dobru z tymi, którzy Go kochają. Rzymian 8,28. Bóg współdziała we wszystkim ku twojemu dobru. Wyobrażasz sobie. Ale ja jestem w momencie, gdy cała rodzina mnie zostawiła. Na rozrabianiu w moim życiu rodzina mnie zostawia. Tak? Nie mam nikogo. Nie mam po co żyć. Co z tym zrobisz? Czy byłeś kiedyś w takim momencie swojego życia? Przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga. Jesteś wkurzony? Przyjdź do Boga. Przyjdź i tam wylewaj przed Nim swoje serce. Bo Bóg da Ci swoje myślenie, zmieni Ci perspektywę. I co więcej, wiele dni, tygodni, miesięcy później będziesz dziękował Bogu. Czy co? Że to wszystko współdziałało ku Twojemu dobru, a Ty nie wiedziałeś. Wiesz, że Bóg ma cały plan? Widzi wszystko? Ma cały plan na Twoje życie? Wie, co Cię spotka za parę lat? Dzisiaj już Cię może do tego przygotowuje, co Cię spotka. Bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Kochaj Boga, spotykaj się z Nim, pilnuj swojego serca, bo będą próby i doświadczenia. Wiesz, że największa Twoja porażka może być największym Twoim zwycięstwem? Oczywiście, gdy jesteśmy w tej porażce, nie wydaje nam się, że nie po prostu płaczemy, Boże, już wszystko spierniczyłem, Boże, już nic się nie da z tym zrobić. Ale najczęściej wiecie, co mi się po takim czymś pojawiało w głowie? Ale przecież Ty możesz. Ale przecież Ty wzbudzasz smak. Ale Ty czynisz rzeczy niemożliwe dla ludzi. I to powinno być w naszych sercach. Ja już spierniczyłem wszystko, ale Ty, Boże, możesz wszystko. I Ty obiecałeś, że przekleństwo potrafisz obrócić w błogosławieństwo. Nowy początek. Słyszeliście o nowym początku? Nowy początek to nie jest tylko moment nowego narodzenia. Nowy początek to jest ten każdy moment, kiedy przychodzisz do końca samego siebie i mówisz, Boże, lepiej już teraz nie ja, lecz Ty. Lepiej Ty działaj teraz. Bo ja już naprawdę więcej już sknucić nie mogę, tak? To teraz Ty. I Bóg działa, naprawdę działa. Bóg odwraca coś, co było przekleństwem i błogosławieństwem. I wiele razy słyszymy to w świadectwach. Widzimy w przemienionych życiach rodziny. Widzimy rodziny, które dawno się rozleciały, a Bóg skleja je na nowo, bo Bóg ma moc. Bo Bóg jest miłością, bo Bóg chce dobrze dla nas. Co więcej, dla ludzi, którzy przyjmują to Boże skruszenie, czeka nas niesamowita chwała w przyszłości. Rzymian 8,18 o tym mówi. Że to, co tutaj doświadczasz jako nagroda za Twoje skruszenie, to jeszcze nic. A zobaczyć, co jeszcze w wieczności za to Cię czeka. Jakie nagrody. Za to, że w momencie kryzysu przyjąłeś skruszenie, a nie zgorzknienie. Pamiętaj, zgorzknienie nigdy nie jest lekarzem na nic. Zgorzknienie jest rak, który będzie niszczył Twoją moc. Bo on mówi o niszczeniu kości, tak? Więc niszczy Twoją moc, Twoje życie. Zgorzknienie sprawi, że będziesz jak ten jałowiec na pustyni, który nie widzi już nic dobrego. Nawet jak przychodzi coś dobrego, to nie widzi. Z jednej strony droga do całkowitego skruszenia kosztuje wiele, z drugiej jest to najbardziej cenne doświadczenie, gdy przez nie przejdziemy. Tak? Gdy jesteś w tym momencie, nigdy o tym tak nie myślisz. Ale później, po wielu latach, możesz dziękować Bogu za ten cud, który się wydarzył w tym momencie. Więc co warto robić? Pilnujmy naszych serc. Strzeż swego serca, bo z niego wychodzi co? Życie. Albo śmierć. Tak? Strzeż swojego serca. Nie pozwól mu zgorzknieć. Naprawdę, powiem Wam tak, ja nie wiem, tak patrzę dzisiaj na pastorów, których Bóg postawił na mojej drodze, to tak większość z nich dzisiaj żyje w zgorzknieniu. Bo tak zostali. I ja im nie mam tego za złe, słuchajcie. Bo ja nie wiem, czy jak ja bym przeżywał to, co oni. Takie, można powiedzieć, katastrofy, czy to rodzinne, czy kościół po prostu, któremu usługiwali latami, nawet kilkanaście lat, kościół, który później ich wyrzuca na bruk bez pardonu, tak? To są bolesne rzeczy. I się zastanawiasz, jakie to chrześcijaństwo ma sens. Ale w takich momentach właśnie, w tych momentach ja i Ty musimy nauczyć się mimo wszystko przychodzić do Boga. I wylewać wszystko, co jest w sercu. Wszystko. Bo tylko tam u Jezusa, u stóp Jezusa zostajesz uzdrowiony. Tylko On potrafi zachować Twoje serce w takich sytuacjach. A to przyniesie życie wielu ludziom. Jeśli wybierzesz skruszenie, będziesz błogosławieństwem dla wielu ludzi. Jeśli przyjmiesz skruszenie, to uratuje życie wielu ludzi. Wiesz o tym? To jest tak naprawdę decyzja między życiem a śmiercią. Co wybierasz? Życie? I dawanie życia? Czy śmierć i niesienie śmierci? Tak ważne to jest, słuchajcie. Strzeżmy naszych serc. Bo życie człowieka, który polega na Bogu, błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owoce. W rok posuchy wydaje owoce. Chcecie być takim drzewem? Czy wolicie być tym jałowcem, który przychodzi na dobę, tak jestem nieszczęśliwy, suchy i samotny, tak? Jakim drzewem chcesz być? Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce. Wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Ja, Pan, zgłębiam serce. Pamiętajcie, że nie przyjmujcie tego, co w bajkach pokazują. Idź za głosem swojego serca. Nie. To nie jest biblijne stwierdzenie, słuchajcie. Dzisiaj wielu wierzących daje się miotać takimi śmieciami. Idź za głosem swojego serca. Ale Boże Słowo mówi, że twoje serce jest totalnie zdeprawowane. Wiesz o tym? Wiesz, co znaczy totalnie zdeprawowane? To jakbyś był na miejscu Hitlera, to byś był Hitlerem po prostu. O, tak bym ci powiedział, co to jest totalnie zdeprawowane. Jeśli byś w obozie koncentracyjnym jako SS, on byś zabijał, tak jak inni SS-mani. Bo wcale nie jesteś od nich lepszy. Takie jest nasze serce. Dlatego podstępne jest serce, zepsute, a Pan zgłębia serca, bada je i uzdrawia, daje Ci nowe serce. Zabiera stare, daje Ci całkiem nowe serce. Przyjmij to nowe serce, żyj tym nowym sercem. Nie dopuść do zgorzknienia w swoim życiu, Miej nowe serce. Serce, które przyjmuje współczucie od Boga i przekazuje to współczucie innym. Nie daj się odciągnąć od powołania, które Bóg ma do ciebie, bo ktoś cię zranił. Zranił cię ktoś? Przyjdź do uzdrowiciela, do Jezusa. Nie czas leczy rany. To jest też znowu herezja tego świata. Czas leczy rany. Nie, w mojej Biblii znajduje, że to Jezus leczy rany. Zauważyliście to? To Jezus leczy rany, a nie czas. Jezus może to w jednej chwili zrobić. Naprawdę. Przyjdź do Niego. Jeśli gdzieś w swoim sercu, a to zrób przed Panem, jeśli gdzieś w swoim sercu masz zgorzknienie, poproś Pana, żeby się rozprawił z tym zgorzknieniem. Nie daj zgorzknieniu zniszczyć twoje życie. Bo tak naprawdę zgorzknienie sprawia, że będziesz patrzył na słońce, mówię, jaka dzisiaj brzydka pogoda, a jednak jakaś chmura jest. Po prostu dokładnie tak będzie całe twoje życie wyglądało. Ale gdy przyjdziesz do Boga, to nawet będą ciemne chmury, będziesz mówił, ale piękna burza, wow, Boże, super, że mogę to widzieć. Dzięki Ci, Panie, za te pioruny, błyskawice, wow, chwała Bogu, że jesteś, tak? Widzicie różnicę? Strzeżmy naszych serc. Pilnujmy je. Bo z nich tryska woda życia. Tak? Życie. Panie, pobłogosław nas, proszę. Ty, który badasz serce, jak tu w Jeremiasza w 17 rozdziale czytamy. Ty, który badasz serce, zbadaj moje serce. Zbadaj moje serce, czy nie ma tam jakiegoś cienia zgorzknienia, Panie. Czy nie ma tam jakiejś złośliwości. I oczyść, Boże. Wyrwij to zgorzknienie z naszych serc, Panie. Wyrwij to zło. Tak, abyśmy byli w stanie kochać. Abyśmy potrafili oddawać dobrem za zło. Abyśmy potrafili dobrze mówić, budować i zachęcać. Abyśmy nieśli ludziom życie, a nie śmierć. Boże, pomóż nam. Ty pilnuj naszych serc, Panie. Postaw straż naszym ustom i oczom. Pilnuj naszego serca. I gdy trzeba, daj nam przyjąć Twoje skruszenie. Skrusz nas, Panie, jeśli tego potrzebujemy. Ale skrusz to ku dobremu. Ku dobru, ku życiu. Skrusz wszelką pychę w moim sercu, Panie. Nie chcę być pysznym człowiekiem. Chcę być skruszony. Chcę być taki jak Jezus, który będąc Bogiem stał się człowiekiem. Będąc człowiekiem stał się sługą, a nie królem. Stał się sługą, niewolnikiem nas wszystkich. Tak bardzo, że był w stanie umyć nogi, śmierdzące nogi swoich uczniów. Tak bardzo, że gdy go opuścili, on oddał za nich życie na krzyżu. Bo taki jesteś, Jezu. Jeśli ktoś mógłby zgorzknieć na tym świecie, to przede wszystkim Jezus. A On nigdy nie zgorzknął. Tylko usługiwał. I dalej usługuje. Dalej stawia się za nami u Ojca. Dalej pełni swoją służbę. Nie zgorzknął. Bo może patrzeć na ten świat. Ja oddałem za nich życie, a oni plują na mnie, prześmiewają się. Większość wybiera iść do piekła. Po co ja to zrobiłem? Mógłby tak powiedzieć Jezus. Ale Jezus tak nie mówi. Bo Jezus nie pogardza skruszonym sercem. Skruszonym i złamanym sercem, duchem nie pogardzisz, Panie. Nie gardź nami. Ale podnoś nas, nawet gdy upadniemy. Ty nas podnoś. Chwała Tobie, Ojcze, chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Duchowi Świętemu, który też działa w naszym życiu. Całej Trójcy, całemu Bogu. Będzie chwała na wieki. Amen.